Niewątpliwie święta to taki czas, w którym bardzo mocno uwydatnia się mechanizm daru.
To jest mechanizm, który cały czas bardzo mocno funkcjonuje i tutaj ten element może nie tyle konkurencji, ale reprezentacji tego, co się przygotowało, zgromadziło, jest tutaj niezwykle, niezwykle istotny. To się po prostu opłaca. To jest właśnie mechanizm daru. No, na tym polega. Znaczy, to się opłaca, ponieważ on wymaga odwzajemnienia, to wymaga odwzajemnienia takiego nieekwiwalentnego, to znaczy, że on prawdopodobnie przekroczy włożone środki. I to jest bardzo ważne, że nawet na poziomie relacji pracodawca-pracownik, przecież to jest absolutny szał, to co się teraz dzieje, przecież wszyscy otrzymują bony w postaci właśnie tutaj różnych takich świątecznych paczuszek. No cóż to jest za mechanizm? To jest dla mnie coś zupełnie tutaj niezwykłego. To dotyczy w szczególności sfery tak zwanej budżetówki, no to jest właśnie moment, kiedy pojawia się taki nadmiar. Jeśli pensja z trudem starcza przez cały rok, pozwala na właśnie wiązanie końca z końcem, przychodzi moment w roku, kiedy nakaz kulturowy mnożenia dóbr powoduje, że przestaje to wystarczać. I w tym momencie pojawia się nagle właśnie podarunek w postaci bonu. No to wymaga odwzajemnienia.
Ale... No bo dar nieodwzajemniony nie jest darem i sprowadza jeszcze na tego, który dar przyjął, mnóstwo wstydu.
Te bony to nie jest coś, co nam pracodawca daje taką wspaniałą...
I tak musi to wydać, prawda?
Tak, tak. A właściwie to jest z naszych pensji, bo mamy specjalny fundusz, na który składamy się przez cały rok i na przykład ludzie, którzy mają tego świadomość, nie odbierają tych bonów jako ekstra bonusu, co najwyżej jako coś, co im się należy. Jakby na przykład bony były mniejsze niż w tamtym roku, to od razu powstają frustracje.
To w tym momencie mogłyby być po prostu wydrukowane na byle jakim papierze.
Sieci hipermarketów drukują te bony i one muszą być pięknie wydrukowane, dlatego żeby na przykład Uniwersytet Warszawski wydał pieniądze na bony z tego właśnie hipermarketu.
To co robi, że tak powiem, producent bonów to jedno, ale też były one przepięknie opakowane w koperty.
Bon sobie jest zazdrości. Ja raczej chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz, to znaczy oczywiście Tomek Rakowski mówi o tych prezentach, a to jest dosyć późny zwyczaj. Obdarowywania kiedyś miały raczej funkcję liturgiczną, w sensie takim źródłowym tego słowa, bo liturgia to były pewne dary na rzecz społeczności w Grecji. Jeśli ja fundowałem okręt, byłem Ateńczykiem i fundowałem miastu Ateny okręt, to była właśnie liturgia. Więc kiedyś te dary miały charakter liturgiczny, teraz mają charakter potlaczu, a potlacz jednak właśnie, po pierwsze, spełnia funkcję wybitnie konkurencyjną, po drugie, tylko i wyłącznie pracuje na rzecz obdarowującego. I coś takiego rzeczywiście ma miejsce.
Ja bym tu się nie zgodził na rozróżnienie czegoś, co jest liturgiczne i czegoś, co jest potlaczem, bo jednak pamiętajmy, że większość na przykład datków, które kiedyś, powiedzmy, wielmoże robili na rzecz kościoła, czy inne tego typu zachowania związane z pewnym ubytkiem finansowym, miały właśnie charakter potlaczu. Może nie wprost, ale właśnie charakter takich działań PR-owskich. Ja bym cały potlacz można współczesnym językiem, na przykład psychologii, opisać jako takie działania PR-owskie, nakierunkowane na poprawę własnej opinii wśród innych ludzi. Więc bardzo często te zachowania miały właśnie taki charakter i nawet one stąd się brały tak pierwotnie. Trudno tutaj dokładnie powiedzieć, skąd się brały, ale mogły się z takich psychologicznych mechanizmów brać.
Ja rozumiem, ale potlacz zakłada, że mamy konkurenta, prawda? Jeśli ja jestem panem, funduję nowy ołtarz kościołowi, to siłą rzeczy nie jest to potlacz, ponieważ ja nie mam żadnego konkurenta. Czy jeśli byłoby nas dwóch panów i obaj byśmy się ścigali o to, kto większe fundacje poczyni, prawda, to byłby to potlacz.
O, ale właśnie jeżeli chodzi o te fundacje różnorakie, na przykład w czasach średniowiecznych, to jak patrzymy, to były miasta, które ścigały się, które będzie miało ładniejsze kościoły i też były takie rywalizacje na przykład między książętami, który funduje lepszy klasztor. A oczywiście był jeszcze ten nacisk z góry, nacisk samego kościoła, taki kij, że jak tutaj nie ufundujesz, to możecie czekać wieczność w piekle albo przynajmniej kilka miesięcy w czyśćcu.
To jest właśnie kolejny element, ten element, który się pojawia przymusu w tym mechanizmie daru, bo w takiej wymianie towarowej, spisanej, piśmiennej, tego elementu przymusu nie ma. Oddasz pewien ekwiwalent w postaci dóbr czy jakiejś sumy i w tym momencie jesteś wolny. uwolnienie od tego koła, prawda, o którym Moss pisał, że kręci się tylko w jedną stronę, właściwie nie ma. Natomiast jeśli chodzi o podarunki jako pewnego rodzaju nową tradycję, ja myślę, że nie. Tutaj cały czas te podarunki funkcjonują nie tylko na zasadzie konkurencji, czy właśnie prezentacji swojego ja w tym takim nowoczesnym czy ponowoczesnym sensie, ale jest tym jednak pewnego rodzaju sens tego daru, który istniał zawsze.
Trzeba pamiętać, że prezenty są stały się centralnym punktem świąt Bożego Narodzenia, że w ogóle bez prezentów nie ma świąt Bożego Narodzenia. W czasie Wigilii istnieje taki moment najświętszy, tak jak we mszy to jest podniesienie, tak w wypadku Wigilii jest to rozpakowanie prezentów. I to jest dosyć nowe.
Prezenty, rozpakowywanie prezentów to jest niezwykle interesujące, bo to właśnie jest rzeczywiście w tym pewna niezwykła współczesna magia, kiedy to opakowanie przejmuje właściwie, można powiedzieć, funkcję prezentu. Pamiętam ten znakomity film To właśnie miłość, gdzie aktor, który grywa zwykle Jasia Fasole, pakuje przez długi czas niezwykle komiczny sposób prezent, biżuterię dla swojego klienta. To samo pakowanie jest najważniejsze, posypuje to różnymi pachnidłami i tak dalej, i tak dalej.
Pakowanie staje się rytuałem.
Tak, staje się pewnego rodzaju rytuałem właśnie przedświątecznym. To jest bardzo ciekawe, ale jeśli chodzi o te podarki, no podarki są rzeczami bardzo niestabilnymi, to jest tutaj ciekawe. Są takimi rzeczami przejściowymi, prawda, one się zmieniają, one krążą, a poza tym to istnieje tutaj coś w rodzaju zasady sprawiedliwości, która się w różny sposób przemienia, ale w jakiś sposób funkcjonuje w postaci właśnie tej starej moralności daru, o której pisał Marcel Mauss w swoim klasycznym szkicu o darze. Pisał, że właśnie jest ona w pewien sposób przekształcona w zasadę sprawiedliwości. Pisze tak: bogowie i duchy przyzwalają na to, by część, jaką im składano, jaka ulegała zniszczeniu w toku zbędnych ofiar, służyła biednym i dzieciom. Tutaj ja bym powiedział, że można w pewien sposób postawić znak równości właśnie pomiędzy tą nadmierną obfitością, nadmiernym wydatkiem i jednocześnie właśnie obdarowywaniem pewnych specyficznych, bo to rzeczywiście te podarunki dotyczą głównie dzieci, no które oczywiście współcześnie może mniej, a chociaż też są w jakiś sposób ubóstwiane, ale w tych kulturach archaicznych były takimi istotami bardzo ambiwalentnymi, ja bym powiedział, w szczególności małe dzieci.
Jak pisze zresztą Mauss w tym szkicu o darze, prawda, o którym zdaje się mówisz, tam się liczy przede wszystkim kontakt z tym biedakiem, który okazuje się pewnego rodzaju epifanią boskości. To, co jest absolutne na dole, okazuje się czymś w rezultacie najbardziej wyżynnym, najbardziej świętym. Ja daję biedakowi, ponieważ dając biedakowi, daję tak naprawdę Bogu. A tam przede wszystkim istotny jest, i to nawet nie w sensie psychologicznym, ale w ogóle jakimś rytualnym, kontakt z biedakiem. Współcześnie nie mamy kontaktu z biedakiem. Jeśli ktoś nawet daje na hospicjum, to daje na hospicjum między innymi dlatego, że sam nigdy by się nie odważył wejść do hospicjum. Jest to pewnego rodzaju zażegnanie jakichś takich wyrzutów sumienia, jakiejś takiej być może nieujawnionej społecznej potrzeby, ale by jednak się zreintegrować z tymi, którzy są wykluczeni, którzy są gdzieś tam na dole.
Jednym słowem, obdarowywanie ma funkcję oczyszczającą.
Nie tyle oczyszczającą, ile w tym sensie zafałszowującą. To znaczy, jeśli ja w pewnym momencie bym na przykład poszedł odwiedzić dzieci w hospicjum, byłoby to pewnie odebrane jak taki akt absolutnie kiczowaty, ale jeśli bym poszedł odwiedzić te dzieci w hospicjum, to być może zrobiłbym coś, o czym Mauss tam pisze. Tradycyjny gest. Tymczasem dając pieniądze na Caritas i wiedząc, że to idzie między innymi na hospicjum, się nic nie robię. Nic nie robię, tylko pozwalam się sobie usprawiedliwić z tego, że nie jestem w stanie podejść do biednego człowieka, do człowieka cierpiącego. Ta sfera rzeczywistości dla mnie nie istnieje.
Ja bym tutaj się nie zgodził. To znaczy, ja uważam, że nie możemy myśleć o kulturach tradycyjnych poprzez okulary naszej własnej współczesności, którą krytykujemy, i w związku z tym to, czego nam brakuje, czyli właśnie tej relacji, tego bezpośredniego kontaktu, projektujemy na te kultury tradycyjne. Mhm. Tam właśnie ten kontakt był. Ja myślę, że to obdarowywanie żebraków, jałmużna niekoniecznie zakładało ten kontakt, o którym ty myślisz. Jednak pozycja osób ubogich w tej właśnie tradycyjnej wsi, no, nie była do końca dobra. Ona miała pewnego rodzaju, tutaj bym powiedział, te elementy właśnie tej relacji, które być może dla nas się wydają bardziej ludzkie, ale też jakby z drugiej strony jednak ona miała wiele tych negatywnych elementów. Także jeśli chodzi właśnie o to budowanie współcześnie jednak kontaktu międzyludzkiego, no oczywiście, że my kupując świece Caritasu nie docieramy bezpośrednio do ubogich, którym mają służyć te środki, ale jednak nawiązujemy kontakt z ludźmi, z którymi się w ciągu roku nie spotykamy, a może też niechętnie byśmy się z nimi spotykali. Spotykamy się z naszą szerszą rodziną i tutaj jednak ten kontakt, który przekracza tą właśnie codzienność, kiedy spotykamy się z tym, kim chcemy, albo z tym, kim musimy w sensie zawodowym, jednak następuje.
Pan Tomasz Pusakowski.
Ja bym tutaj w ogóle zszedł jednak z tego poziomu wysoce abstrakcyjnego na poziom psychologiczny, bo okazuje się, że akurat tutaj badania psychologiczne nie pozostawiają wątpliwości. Ludzie dają prezenty z trzech głównych przyczyn. Albo dlatego, że liczą na regułę wzajemności, to znaczy, że również chcą dostać prezent. Czyli dziecko daje prezent rodzicom, licząc, że rodzice na pewno dadzą mu coś znacznie lepszego, droższego i tak dalej, bo dysponują lepszymi funduszami. Albo ludzie dają prezenty właśnie z powodów takich jak potlacz, czy w ogóle robienie dobrego wrażenia. Powiedzmy, że funkcje liturgiczne to bym tutaj zaliczył do pierwszej tej możliwości, czyli dajmy prezent Bogu, licząc, że Bóg nam się odwdzięczy, czyli wzajemność. Potlacz, czyli w tym momencie my nie liczymy na wzajemność, tylko liczymy na poprawę własnego wizerunku u tej drugiej osoby, czyli na przykład dajemy dziecku prezent, żeby dziecko się już na nas nie gniewało, dlatego że zaniedbywaliśmy to dziecko przez cały rok. No i trzecia sprawa, że ludzie czasami dają prezenty dlatego, że po prostu tak wypada, że tego wymaga tradycja, czyli takie funkcje zewnętrzne. I wcale bym tutaj nie liczył na to, że te prezenty, poza właśnie tym, kiedy one są obliczone na zjednanie i wykorzystanie tej reguły wzajemności, że te prezenty sprawiają, że ktoś nas na przykład bardziej lubi, że nawiązujemy w ten sposób kontakt, bo akurat badania psychologiczne tutaj nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Otóż, kiedy my jesteśmy obdarowani przez inną osobę, to my w pewnych sytuacjach, kiedy możemy się odwdzięczyć i kiedy mamy szansę, to oczywiście możemy te osoby polubić, ale najczęściej, kiedy nie możemy się odwdzięczyć, to my reagujemy dokładnie odwrotnie i przestajemy
te
osoby lubić.
Zasada potlaczu.
Tak.
Prawda? Bo ten, kto się w potlaczu nie odwdzięczy, ten przegrywa. Po
tak,
prostu.
Ale powiedzmy, że nawet ta zasada potlaczu tutaj ja już bym jej nie przywoływał bezpośrednio, bo nasza kultura nie jest tak naprawdę kulturą potlaczową, tylko kulturą wzajemności, powiedziałbym bardziej. Potlacz to wtedy, kiedy chcemy faktycznie dbać
no,
o te
ja
własne...
Nie wiem.
Ja bym powiedział, że przede wszystkim ta wzajemność tu się liczy, mimo wszystko. Ja bym powiedział tak. Przede wszystkim kultura potlaczu, ona nam się wlewa, ale ona kiedyś była chyba znacznie silniejsza. Przede wszystkim my liczymy na to, że inni, którym coś damy, kiedyś w jakiś sposób nam to zaprocentuje. To znaczy, że kiedyś my coś od nich dostaniemy albo kiedy będziemy musieli zwrócić się z prośbą do nich, to właśnie dostaniemy. I właśnie na przykład z żebrakami jest ten problem, że my wiemy, że taki żebrak nam się nie odwdzięczy. Czyli jeżeli na przykład my dajemy na jakiś hospicjum, kupujemy świece, to my liczymy już w tym momencie tylko na poklas społeczny. Ale przez to po pierwsze, my nie chcemy mieć kontaktu z tym żebrakiem, a druga sprawa, że żebrak też nie chce mieć kontaktu z nami, bo jeśli będzie miał kontakt z nami, to będzie miał poczucie własnej niższej wartości, że on tutaj od nas wziął, za co nie może nam się odwdzięczyć, więc ja bym w ogóle tutaj wykluczył jakiekolwiek funkcje budowania przez dawanie prezentów.
Znaczy ja myślę, że oczywiście ten element potlaczu rzeczywiście w kulturze polskiej jest dominujący. Element kula to jest taki nabytek z czasów komunizmu, prawda, gdzie Polacy w ogóle mogli przeżyć tylko i wyłącznie dzięki takiej wzajemności darów. Jeśli pan Tomek pracowałby jako ekspedient w mięsnym, a ja bym był specjalistą od mebli, prawda, w sklepie meblarskim, to pan Tomek mógłby tylko i wyłącznie dostać meble przed własną śmiercią, gdyby mi przedtem dał trochę mięsa spod lady. To był świat, który tylko i wyłącznie dzięki tym pierwotnym mechanizmom wymiany, mechanizmom kula właśnie, a więc odwzajemniania się na zasadzie ekwiwalencji funkcjonował.
Ja bym się tutaj znów nie zgodził, bo uważam, że akurat jeżeli chodzi o to, co się działo za komunizmu, to mieliśmy po prostu handel wymienny w tym przypadku, ale dlatego, że po prostu nie było waluty, która byłaby pewną walutą. Oczywiście niektórzy mieli dolary, ale był problem z ich zdobyciem, a złotówki nie były w zbyt wysokim poważaniu. Tak mam wrażenie, że to być może dlatego, ale tutaj pamiętajmy, że te koncepcje, na przykład reguła wzajemności, opracowali Amerykanie. To opracował na przykład Cialdini, więc to nie jest tak, że to tylko w systemach komunistycznych. Ja myślę, że to było już znacznie wcześniej w Polsce. Co najwyżej myśmy to mogli zaobserwować w komunizmie, bo my normalnie wyświadczamy sobie przysługi, płacąc sobie pieniędzmi. Natomiast kiedy pieniądze nie funkcjonowały tutaj tak, jak powinny były funkcjonować, bo w systemie komunistycznym tak było, no to my mogliśmy zaobserwować te mechanizmy wymiany. Nam się wydaje, że jak płacimy pieniędzmi, to tej wymiany nie ma, ale tak naprawdę wymiana jest. Ktoś komuś robi przysługę, ten drugi daje mu pieniądze.
Ale tam miał pan jeszcze taką oto historię, że tam się liczył kontakt osobisty, prawda?
Oczywiście.
Z tą panią z mięsnego trzeba było jakoś się ułożyć na takiej stopie osobistej, prawda? Ona musiała poczuć, że ja jestem sympatyczny, podchodzę jak do monarchy, czuję, że ona ma majestat.
Pamiętajcie, panowie, że to jest codzienność. To jest codzienność. Tutaj nie ma, że tak powiem, mowy o świąteczności. To jest w ogóle pewnego rodzaju właśnie gospodarka niedoboru, która wykształciła pewne pozasystemowe powiązania, relacje społeczne, która była pewnego rodzaju, można powiedzieć, też sztuką funkcjonowania, przetrwania w tej rzeczywistości. To jest osobne zjawisko, które dotyczy, jak powiedział, codzienności PRL-u, a nie świąteczności, świętowania. Natomiast mamy do czynienia jednak z troszeczkę inną funkcją obdarowywania się, czy w ogóle tego manifestacyjnego prezentowania tego, co się ma, poprzez to, co się daje, co się przygotowuje. I jest to jednak pewien rodzaj takiego społecznego egzaminu, który się zdaje po prostu przed sobą. I można go zdać, można go nie zdać. To właśnie ten wątek, co tutaj pan Tomasz poruszył, dotyczący tego, że pewnego rodzaju podarunki mogą nie być dobrze widziane. To jest właśnie cała umiejętność przygotowania świąt, przygotowania podarunków. Jest to rodzaj egzaminu, do którego wszyscy co roku przystępujemy. Być może dlatego też z tym się wiążą te olbrzymie właśnie nerwy, napięcie, bieganina.
Coraz bliżej północ, coraz bliżej do formalnego przynajmniej końca tegorocznych świąt, świąt Bożego Narodzenia. Czy w związku z tym, że święta nam powszednieją, że obyczaje, które były zarezerwowane kiedyś tylko dla rodziny, obyczaje świąteczne, przenoszą się na przykład do naszych miejsc pracy, łatwiej jest dzisiaj przechodzić od święta do codzienności?
Ja myślę, że jest paradoksalnie łatwiej. Niektórym, a niektórym jest trudniej. Tak jak na przykład ludzie, którzy mają wolne zawody, w ogóle mają łatwiej, bo na przykład mogą sobie po pierwsze pracować w święta, pracuję w szkole wyższej, tutaj mam taki komfort, że wtedy nie mam zajęć. I to jest taki długi okres, kiedy nie mam zajęć, więc mogę sobie siąść i coś napisać. I to jest oczywiście dla mnie bardzo, bardzo korzystne. Natomiast wtedy przestawić się też jest względnie łatwo, bo po jakimś czasie człowiek ma już na tyle dość tego siedzenia w domu, że chętnie zobaczy tych studentów z powrotem. Ale druga sprawa, że bardzo często ludzie, którzy pracują już w takim no, kieracie, moglibyśmy powiedzieć, no to mają problem potem z powrotem do pracy po tych świętach, z wejściem z powrotem w tę sferę, bo okazuje się, że najczęściej my w te święta wtedy wcale nie wypoczywamy. My sobie myślimy, że będzie super, że tak wypoczniemy, tymczasem często przychodzimy po tych świętach jeszcze bardziej zestresowani, a tu trzeba po raz kolejny 8 godzin przesiedzieć w pracy.
Doktor Tomasz Rakowski.
Ten powrót jest bardzo mimo wszystko stresujący, wyraźnie, w szczególności jeszcze właśnie po takich świętach, które mają w sobie takie mechanizmy, że pozwalają tak naprawdę zapomnieć o czasie codziennym, powszednim. Pierwsze święto, drugie święto, potem ten właśnie okres przejściowy, kiedy właściwie też albo się wyjeżdża na narty czy w góry. Oczywiście dotyczy to tylko części Polaków. W każdym razie potem jest Sylwester i potem zaczyna się rzeczywiście taka absolutna codzienność. Święto i praca troszeczkę inaczej jest, ja bym powiedział, ze sobą skonfrontowane niż było to kiedyś. Ten powrót, ja bym powiedział, jest mimo wszystko wiele bardziej jednak stresujący, bo przecież te wszystkie spotkania w pracy, które się organizuje, opłatki, później święta, one mają zatrzeć tą strukturę, w której funkcjonujemy codziennie. I w tym momencie, kiedy ona się odbudowuje, a jak wiemy, po takim właśnie momencie święta komunitas, pojednania, ona się odbudowuje jeszcze o wiele mocniej niż jakby funkcjonowała w przeszłości, to jest moment bardzo, bardzo trudny.
No, wydaje mi się, że poniekąd ratuje nas Sylwester, prawda? Już po pasterce właściwie większość osób jest myślami na zabawie sylwestrowej.
Doktor Tomasz Rosiński.
Także nie wydaje mi się, że to byłaby jakaś specjalna tragedia. Zwykle powrót do pracy jest pewnego rodzaju tragedią, ale ponieważ święta w gruncie rzeczy straciły taką swoją sakralną moc, to jest to po prostu tragedia taka jak powrót z urlopu albo z długiego weekendu, bo długi weekend to jest właśnie taki model, na którym można opracować współczesną antropologię świąt, choćby Bożego Narodzenia.
O antropologii świąt rozmawialiśmy w programie drugim Polskiego Radia. Pan doktor Tomasz Rakowski, antropolog, dziękuję bardzo za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor Tomasz Rosiński, filozof.
Dziękuję.
I pan Tomasz Łusakowski, psycholog społeczny, kulturoznawca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Państwu również za to spotkanie dziękuję i wszyscy Państwu życzymy miłego, bezpiecznego powrotu do codzienności. Do usłyszenia w nowym roku. Bartosz Panek.